Tutaj Grzegorz Frączak i zapraszam na e-commerce'ową kawę. Podcast, który pomaga rozwijać sklepy internetowe, dostarczając wiedzy i inspiracji. W tym podcaście rozmawiam z przedsiębiorcami i e-commerce menedżerami, którzy z sukcesem prowadzą swoje e-commerce'y. Pokazuję i odkrywam to, jak budują swój biznes, który jednocześnie pozwala im realizować cele zawodowe i prywatne.
Dziś rozmawiam z Agatą Chmielewską, e-commerce menadżer, którą możesz wynająć na projekt, na 3 miesiące, na 6 miesięcy albo nawet na 1,5 roku. Czemu z nią? Bo pracuje z małymi i średnimi i dużymi e-commerce'ami i pomaga im się rozwijać. A do tego prowadzi podcast Firma Online. Mówimy o tym, jak budować zespół w małych e-commerce'ach, bo jest to jedno z większych wyzwań, szczególnie na początku drogi biznesowej. Zapraszam do posłuchania naszej rozmowy. Cześć wszystkim, witam Was serdecznie i dzisiaj rozmawiamy z Agatą.
Agata, cześć.
Co powiesz naszym słuchaczom o sobie?
O sobie co powiem? No może powiem tyle, że jestem biologiem z wykształcenia, a od samego początku swojej kariery zawodowej zajmuję się marketingiem internetowym, e-commerce'em, sprzedażą internetową, głównie w obrębie sklepów internetowych, ale nie tylko. Tam, gdzie trzeba zwiększyć konwersję, zwiększyć ruch na stronie, to ja mogę spokojnie wejść i jakoś pomóc.
To powiedz mi, ile lat byłaś biologiem, a ile e-commerce menadżerem w takim razie?
Biologiem byłam całe 5 lat na studiach.
O, to dużo.
A e-commerce'em, no to tak... E-commerce'em zajmuję się, co ja już straciłam rachubę, ale jakoś 13-14 lat i to było tak od samego początku, tak? Od takich podstawowych rzeczy. Ja się uczyłam tego internetu i tego wszystkiego, właśnie pracując w sklepie internetowym, a zarządzanie sklepami, tutaj takie też zarządzanie zespołami, no to od takich, myślę, że 5 lat, coś w ten deseń.
Okej, okay, czyli najpierw sama, a później miałaś zespoły pod sobą, tak?
Tak, tak, tak.
Okej, okay, a te zespoły to co robiły? Specjalizowały się czymś, czy jak to?
Te zespoły to były różne specjalizacje, to też zależy, bo ja tak naprawdę od 5 lat to jestem już na własnej działalności i nie pracuję w jednej firmie. Oprócz swojej jednoosobowej działalności, tylko pracuję z klientami, do których w zależności od potrzeb wchodzę i zajmuję się jednym obszarem albo całym obszarem, który ma określony cel. No wiadomo, na koniec dnia to zawsze jest zwiększenie konwersji. I to polega na tym, to jest jedna taka działka moja, gdzie właśnie wchodzę, przygotowuję strategię, rozdzielam obowiązki pomiędzy pracowników. Niekiedy oni mają małe doświadczenie, jeżeli chodzi o wiedzę, czasem całkiem spore i nawet lepsze ode mnie w niektórych obszarach, bo wiadomo, nie da się znać na wszystkim. I tutaj tak. Nie chcę powiedzieć, ja nie lubię mówić, że zarządzam ludźmi, tak, ale koordynuję, wspieram, spajam całość działań w jeden spójny proces.
Czyli jak spajasz ten cały proces, to powiedz mi, bo takie dwa pytania mi się nasuwają. Czemu jest potrzebne to spajanie?
Czemu jest potrzebne to spajanie? No bo może się wszystko rozpaść, tak? Zobacz, tak jak rozmawialiśmy o puzzlach, nie? Ja uwielbiam układać puzzle. I puzzle same w sobie, one taką rozsypankę tworzą, nie? To taki jest bałagan. I tak samo działania w obrębie e-commerce'u, marketingu internetowego. One wszystkie mogą się ładnie uzupełniać, łączyć. A jeżeli każdy sobie, to tak naprawdę nigdy nie stworzymy tego spójnego obrazka i jedno będzie ciągnęło w jedną stronę, drugie w drugą stronę, a tak naprawdę jeżeli działamy z content marketingiem, z SEO, z adsami, to wszystko jedno i drugie drugie może się uzupełniać, wspierać i na przykład na takim przykładzie zupełnie najprostszym. Robimy jedną grafikę, jakiś baner na stronę internetową. Za jednym zamachem można to wszystko wykorzystać i kopii, i te grafiki pod inne media i uspójnić tą komunikację, żeby nie było rozszczału dla konsumenta, tak? który zobaczy ten przekaz w innych też kanałach.
No okej, ale jak ty to uspajasz, to co to przynosi klientowi? Bo właśnie się zastanawiam, bo ja też obserwuję w wielu sklepach internetowych, że brakuje takiego uspajania i łączenia tego wszystkiego w jedno.
Co to daje? To usprawnia pracę, po pierwsze, dlatego że i też komunikację w zespole, bo to, czy my, jak efekty naszej pracy na zewnątrz, tak, to co widzą, to co wychodzi poza obręb firmy i jest widoczne dla ogółu, to jest tak naprawdę tylko połowa sukcesu i ona będzie, jeżeli w środku wszystko działa poprawnie, jeżeli pracownicy rozumieją między sobą, jak co działa i wiedzą, że okej, jeżeli ja robię jakiś artykuł na bloga albo opisy produktów, to ja mogę poprosić kolegę, który zajmuje się Facebookiem, żeby podpromował jakiś artykuł, czy też wsparł mnie, żebym ja podpromowała, żebym mnie nauczył, tak? Bo jeżeli on pójdzie na urlop, to ktoś musi go zastąpić. Więc ta komunikacja i te działania, no musi być ta współpraca, żeby to wszystko szło sprawnie, optymalnie, szybko, żeby też były jak najlepsze efekty i no i na przykład tak jak SEO wspiera SEM, bo uważam, że to się wspiera, a nie utrudnia sobie pracę. Jeżeli mamy dwóch specjalistów, jeżeli oni nie wiedzą, co, jakie reklamy robi ten, a jakie tam działania optymalizacyjne pod kątem Google'a, wyszukiwarek robi druga osoba, no to oni mogą się nawet kanibalizować swoje działania, nie?
No tak. Czyli po prostu wchodzisz do takiej firmy, pomagasz wypracować wspólne jakieś tam procesy, jeśli dobrze rozumiem, i komunikację pomiędzy innymi, bo jeśli dobrze rozumiem, często tej komunikacji między różnymi osobami zajmującymi się różnymi kanałami nie ma, tak?
Często albo czasem, tak? To też zależy od organizacji. Teraz załóżmy byłam na półtorarocznym projekcie u klienta w sklepie internetowym, gdzie ten zespół jest bardzo fajny, komunikują się, lubią się, spotykają się po pracy i wszystko jest fajnie. Ja tam akurat byłam głównie od tego, żeby pilnować budżetu, ewentualnie też wspierać merytorycznie jakąś wiedzą, wdrażać nowe projekty. Na przykład właścicielka tego sklepu zaczęła też tworzyć podcast, więc ja wdrożyłam ten temat, ja go prowadziłam, a później przekazałam koleżance, tak, z mojego zespołu, która wcześniej tego nie robiła, a teraz świetnie to od strony tej technicznej ogarnia i sobie radzi sama. Więc też takie rzeczy, żeby rozwijać jakieś nowe projekty, nowe pomysły, wdrażać nowe narzędzia, bardzo często właśnie z obszaru marketing automation, wspólne wybranie, zbadanie potrzeb, tak, też umiejętności pracowników, czy pomoc w poszukiwaniu kogoś, żeby się tym zajął. Ja też nie lubię tak nie lubię takiego działania, że ja przychodzę, ja mówię, że coś zrobię, zrobię to i wychodzę. Ja albo jestem i tylko ja to robię. Ja lubię po prostu coś zrobić, przekazać pracownikom klienta, bo wiem, że to będzie na pewno dla niego tańsze. Ja też nie będę cały czas robiła monotonnej pracy, a wiadomo, to, że ja nie będę na tym zarabiała cały czas, to do mnie, mi się to zwróci, bo będę polecana, klient będzie mi po prostu ufał, będzie widział, że okej, dostaje coś ode mnie, zrobioną robotę, ale też wiedzę i myślę, że tutaj jest obopólna korzyść.
To na co właściciele sklepów internetowych powinni zwracać uwagę, budując zespół e-commerce'owy w środku u siebie, czy tam korzystając z różnych agencji?
Wiesz co, no właśnie, tutaj jest pytanie, korzystając z agencji, budując swój zespół, bo to też zależy od od strategii biznesowej danego właściciela, bo niektórzy faktycznie chcą budować swoje duże zespoły, a inni wolą zlecać na zewnątrz. Ja, mimo że tutaj może nie mam swojego sklepu internetowego, nie jestem przykładem firmy dużej, ale to dlatego, że ja nie mam w ogóle ochoty budować własnego zespołu. Ja wiem, że ja chcę działać sama, ja chcę być niezależna, dlatego też przeszłam na własną działalność i chcę mieć możliwość taką, że jeżeli jutro stwierdzę, że ja ruszam gdzieś w świat, to ja chcę to zrobić, a nie mieć takiej obawy, co będzie z całym wielkim zespołem. Dlatego ja wchodzę, robimy sobie projekt i wtedy jestem zobowiązana do czegoś. I po prostu na jakiś czas, tak? Wiem, że to będzie projektowo. I na co powinni zwracać uwagę? Zwracać uwagę na to, jak te osoby podchodzą do... nie lubię słowa misja, wizja, bo to jest takie... ludzie tego używają, a nie zawsze rozumieją. Raczej podejście, tak? Bo niektórzy właściciele, niektóre sklepy są stricte nakierowane na dowożenie, cele, działanie. Tak. W innych zespołach, w innych firmach jest taka bardziej powoli, ale ta atmosfera, wesołość, radość, jakieś takie powoli, ale mocno tak relacyjnie. Niektóre biznesy, załóżmy, mocno chcą szybko mieć konwersję, tak? Skupiają się głównie na działaniach krótkoterminowych, ale szybko dochodowych, czyli adsy, dużo inwestują, a inni wolą budować takie relacje z klientem i faktycznie cały zespół. Więc dopasować tego pracownika do siebie, do innych członków zespołu, tak. To jest bardzo ważne. I też, jeżeli... Bo to różnie jest. Jeżeli chce się od razu specjalistę, no to trzeba mieć też na niego budżet. Nie można mieć super specjalisty za minimalne wynagrodzenie. To jest rzadkie.
Jak poszukiwanie jednorożca, bym powiedział.
Tak, trafiają się złote strzały, ale to... nie wymagajmy tego. Szanujmy wszystkich i... I jeżeli faktycznie nie ma tego budżetu, żeby zatrudnić, no też się chce, po prostu ma inną się tak. strategię budowy firmy, to żeby ta osoba chciała się uczyć, tak? Bo jeżeli w e-commerce, w marketingu internetowym, jeżeli nie ma otwartości i chęci na zmiany, na ciągłe uczenie się, na poznawanie nowych narzędzi... To nie fajnie, dlatego że tutaj faktycznie wszystko się zmienia i te projekty, wiesz, no dzisiaj, wczoraj był popularny Snapchat, a jutro będzie, załóżmy, w e-commerce TikTok i to trzeba się przełączać.
No tak, trzeba śledzić trendy i dopasowywać je do obecnych potrzeb dla danego sklepu, tak?
Tak, ale zobacz jeszcze Google Adsy, które niedawno były AdWordsami, przecież ich tam ten panel cały, on się zmienił.
Tak.
I on się mocno zmienił. Ja teraz, ja się nie zajmuję Google Adsami, teraz ja znam tylko teorię i to też nie do końca, bo ja po prostu tym się nie zajmuję i jak ja wchodzę tam do panelu, to on jest zupełnie inny niż jak go poznawałam.
Tak.
Więc tutaj to nie może być tak, ojej, ja nie umiem, bo to wczoraj wyglądało inaczej. Okej, ja muszę się tego nauczyć. I musi być ta chęć, ta otwartość.
Czyli podsumowując, chęć, otwartość do nauki plus dwa, dopasowanie do kultury firmy.
Tak. To, ale wiesz co, to myślę, że jest w każdej firmie istotne, no nie?
No tak, często o tym zapominamy.
Tak, tak. A z kolei jak się współpracuje z agencjami, to ja myślę, że tutaj jest też ważna ta komunikacja, takie... Jak nie ma chemii, to się nie da współpracować. I nawet jak, nie wiem jak jest u ciebie, tak, ale jak ja widzę, że na tym pierwsze rozmowy z potencjalnym klientem, no my się nie rozumiemy. Załóżmy, no albo klient wie lepiej wszystko. To ja wolę poszukać kogoś innego dla takiego klienta, niż ja się zajmować, no bo to też będzie, no... Ja sobie jakąś tam, ja się w pewnym momencie wkurzę, a ja się potrafię wkurzyć.
O, brzmi groźnie.
Nie, ja po prostu wtedy jestem no, mniej miła. I a po co mają ludzie widzieć, że jestem mniej miła?
Czyli druga strona medalu, tak?
Tak. Ja konkret do brzegu i tak.
No tak, no ale czy jest sens budować zespół w sklepie internetowym wobec ciebie? Kiedy jest w ogóle sens budować, a kiedy warto się opierać o agencję?
Wiesz co, ja myślę, że to i to jest bardzo dobre i robić to, jeżeli jest możliwość, robić to równocześnie. Na początku, jak jest mały sklep, to ja bym niektóre rzeczy, takie długoterminowe, jednak zostawiała w ramach zespołu. Jakieś tworzenie treści na bloga, jakiś content. Z kolei, jeżeli jest na przykład reklama, to też, jeżeli są małe budżety, to nie brać agencji, dlatego że im trzeba też tyle, co my wydamy na reklamy, wydamy też na agencję, więc ta agencja też nie zarobi na nas. Mało płacimy agencji, no to agencja też nie będzie nas traktowała jakoś mocno poważniej. Jak zwiększa się ta konwersja, zwiększają się też budżety marketingowe, to wtedy jak najbardziej. Jeżeli jesteśmy małym sklepem i nie mamy też dużego zespołu, no to wtedy agencję, czy też jakiegoś freelancera, specjalistę, eksperta, warto zatrudnić do przygotowania jakiejś strategii, tak, audytu, żeby faktycznie ktoś, kto już ma wiedzę, doświadczenie, widział niejedno, to wtedy wszedł, nam powiedział, czy robimy dobrze, jaki kierunek obrać, co poprawić. Duże sklepy jak najbardziej fajnie, żeby się wspierały agencjami, miały swoich specjalistów, bo to też jest tak, że co z tego, że ja załóżmy mam sobie sklep, stać mnie na agencje zewnętrzne, te agencje zewnętrzne mi wszystko robią, a ja w ogóle nie rozumiem, co one do mnie mówią. I więc w środku ci specjaliści od jakiegoś SEO, żeby faktycznie, jeżeli przychodzi do mnie, mam agencję, załóżmy SEO, i oni coś mi tam robią, mówią, że muszę to i to poprawić, ja muszę rozumieć sens tego, po co ja to mam poprawić, bo jeżeli ja nie rozumiem, to ja tego nie poprawię, bo mi kasy szkoda. Więc takie osoby, które są w środku i spinają, komunikują się z danym specjalistą, też są potrzebni. A dlaczego są fajne konsultanci, właśnie firmy zewnętrzne? Są fajne dlatego, że oni mają doświadczenie z różnych branż, z różnych sklepów, z różnych firm i się komunikują też z innymi. Oni mają najświeższe jakieś informacje, mają czas na śledzenie tych trendów, więc ja bym nie rozdzielała, że dlatego tylko to i dlatego to. To są różne sytuacje, a też nie chcę mówić, że tak tylko na zewnątrz, bo to też będzie, wiesz, no to też tak nie jest.
To może zróbmy coś konkretnie, czyli mówiłaś o małych sklepach, a co dla ciebie znaczy mały sklep? Z jakim obrotem miesięcznym, ile zamówień miesięcznie?
Mały sklep, no to myślę, że tak 100 zamówień to jest mały sklep miesięcznie.
Do 100 zamówień miesięcznie? Czyli to jest, powiedzmy, że średni koszyk, nie wiem, 100-200 zł to jakieś 10-20-30 tysięcy, tak? No. Dla mnie mały sklep na przykład to jest do 100 tysięcy obrotu miesięcznie. To okay. Są małe sklepy, które takie 10-20 tysięcy to dla mnie osobiście mikrosklepy, które generalnie
no, to tak.
Większość...
No nie mówiliśmy o tym, że mikro jeszcze wyróżniamy.
Tak, się zgodzę z tobą, że dla nich tak naprawdę... Ostatnio miałem kilka takich telefonów od takich pani, że ona chciałaby przejść z jakiegoś tam systemu na inny. Pytam się, jaki mają budżet, on mówi 5 tysięcy. Mówię, czy pani co, to proponuje, a jaki pani ma obrót? No 10-20 tysięcy. To ja proponuję SaaS i te połowę tej kwoty przeznaczyć na kogoś, kto pani to szybko, bezproblemowo przeniesie, a drugą część na konsultację, co zrobić, żeby z tych 20 tysięcy urosło do 100 tysięcy.
Tak.
Szczególnie, że ta pani akurat mówi, że już 3 lata ciągnie ten sklep, więc mówię, no trochę... cienko, szczególnie, że biorąc pod uwagę, że marzę to 30% zazwyczaj plus minus, więc tak. To jest chyba taka rada dla takich mniejszych, bo agencje rzeczywiście przy tych małych sklepach to nie dadzą, no będzie ciężko.
To nie w ogóle ten sklep nie będzie miał, bo no właściciel agencji no nie da jakiegoś specjalisty mega, który jest mocno, ma większe wynagrodzenie, doświadczenie do małego sklepu, który mało płaci, no bo to się nie kalkuluje, tak? To się nie zwraca, więc to też jest istotne, a też Widzisz, to też trzeba wziąć pod uwagę to, że to też zależy od firm, bo niektórzy oferują, proponują jakieś nie wiadomo jakie wielkie, fajne rozwiązania dla przedsiębiorców. No, mówię na przykład o platformach e-commerce'owych, tak? Dla sklepu, który spokojnie i nawet powinien być na jakimś SaaS-ie, takim no, najprostszym, wprowadzane, wdrażane jest Magento, później sklepu nie stać na aktualizację tego, wdrażanie jakichś nowych rozwiązań. To jest w ogóle no, przykre.
I to nawet nie małych, tylko nawet średnich sklepów. Ostatnio dostałem takie sklepy, które tam mają, nawet bym powiedział, że nawet większe, takie powyżej 500 tysięcy obrotu na miesiąc i nagle mówią, mają ząka, bo te poprawki na Magento sporo kosztują tak naprawdę, tak?
Tak.
Żeby to wszystko wdrażać. Więc i nagle się okazuje, że nie możemy się rozwijać, tak? No właśnie. No i może dlatego robimy PrestaShopa, która jest dwa razy tańsza. Taka kryptoreklama oczywiście, ale idźmy z powrotem do tematu. Właśnie się zastanawiam, jak ci właściciele z twojego doświadczenia powinni budować, tak? Czyli mamy te małe sklepy, ale dla mnie nawet to mikro, no a później mamy większe sklepy, 100-200 tysięcy na miesiąc. Zazwyczaj te sklepy już mają jakieś agencje, które robią czy SEO, czy AdWords, czy Facebooka. Czasami tam się zdarzy jakiś człowiek od marketingu, czasami nie. No i tak się zastanawiam, jak mamy powiedzmy 100-200 tysięcy, mamy zatrudnić kogoś pierwszego do e-commerce, do marketingu, to na jakie stanowisko ty byś poleciła, żeby zatrudniać?
Stanowisko czy zakres, bo wiesz, stanowisko stanowiskiem, można sobie nazwać różnie, jak chcemy, nie?
A no
czy
to zakres
obowiązków?
Zakres obowiązków.
Ja myślę, że ja bym wzięła taką osobę, która po troszku zna się na wszystkim, wtedy, jeżeli ma jakiś temat taki, no nie wiem, poczekaj, daj mi pomyśleć, co by można było. Na pewno nie osobę, która jest tylko dobra w pisaniu artykułów, w kontencie, bo to jest długoterminowe działanie i tego można łatwo, szybko się nauczyć, czy też zlecić na zewnątrz. Ja bym raczej skupiła się na osobie, która jest dobra w liczbach, która lubi Facebook Ads, Google Ads i żebyś w tym temacie tak na początku, ale też żeby nie opierała się przed tworzeniem newsletterów, przed jakimś komunikacją w social mediach, bo jednak w małych sklepach ta osoba będzie musiała robić wszystko.
Powiedziałaś, że dobra w liczbach. Czemu to takie ważne?
Dlaczego to jest ważne? No bo to są liczby, nie? To na koniec dnia liczy się dużo.
No tak.
A dobre osoby w liczbach. Ja nie jestem dobra w liczbach i tutaj nie będę ukrywała, ale osoba dobra w liczbach jest dobra też w performance, a performance jest fajny, łatwo zwracalny, szybko zwracalny i szybko można zrobić i ruch, i konwersję. W małych sklepach. Jeżeli jest oczywiście no, jakiś startowy budżet i ta konwersja, tutaj koszt konwersji też jest istotny. Ale żeby ta osoba lubiła, wiesz, bawić się liczbami i tutaj szukać, okej, to jak tutaj zmniejszyć tą konwersję, jak tutaj wygenerować więcej ruchu, to jednak jest obracanie się wśród liczb.
Okej, czyli według ciebie powinna być taka osoba, która ogarnia te liczby, ale po co, żeby samemu robić te adsy i te reklamy na Facebooku? Czy kontrolować agencję?
To zależy od kasy, nie? Bo jeżeli to jest mały sklep, który nie ma kasy, bo inne ma koszty. Nie, załóżmy, ma dużo zwrotów, jest taka branża, a to są koszty. Więc no nie będzie ich stać na agencję. No,
ja mówię o sklepie, który ma 100-200 tysięcy obrotu. Bo z mojej perspektywy, patrząc na koszty robienia reklamy na adsach, no to z tego, co mi klienci mówią, to jest tam od nawet 500-800 zł za kampanię do 2000 zazwyczaj. I patrząc na to, żeby zatrudnić osobę, żeby to robiła, to z mojej perspektywy to jest trochę takie mijanie się z potrzebą, bo to, co ja widzę na przykład brak u tych moich klientów sklepów internetowych, to jest to, że nie ma właśnie takiej osoby, która to skupia i integruje. Nie wiem, tak jak ty opowiadałeś na początku. I nie ma osoby, która umie rozliczać agencję, bo często właściciele sklepów internetowych to są osoby z pasją, z misją i on, dla nich jest coś innego ważne, i nie, a dodatkowo trochę, jeśli jest kłopot z tym, że mnie ten e-commerce, ten marketing nie pasjonuje, to trzeba sobie znaleźć osobę, która to pasjonuje i potrafi rozliczać agencję, przypilnować.
Dlatego powiedziałam, że taka osoba, która liznęła wszystkiego, a dlaczego mówię, żeby ogarniała te acy i liczby lubiła? No bo jednak analityka trzeba w Analyticsie. Tak. Ja co prawda nie lubię liczb, ale Analytics jest dla mnie okej. Ale no żeby wiesz, to nie było tak, że to jest osoba, która tylko humanistyczny mocno umysł i ucieka w ogóle od jakichś Excelów i innych rzeczy, a liznęła wszystko, bo to też brzmi źle, bo jeżeli ktoś zna się na wszystkim, tak naprawdę zna się na niczym. A z drugiej strony, jeżeli ten sklep wydaje tam no niewiele na tą reklamę, to też to, co rozmawialiśmy, no też nie ma sensu, żeby ta agencja robiła. Więc na początek, no to też jest, no dobra, 100-200 tysięcy, no to można rozważyć. Jeżeli załóżmy mi bardziej zależy, u mnie konwersyjny jest email marketing, no to wtedy osobę, która fajnie umie jakieś, nie wiem, koncepcje, fajnie komunikować się. Być może, wiesz, branża odzieżowa, oni świetnie sobie działają w social mediach. I tam fajnie też osoba, która będzie umiała budować te relacje, która będzie to kochała, tak? Będzie pasjonowało ją to. Bo z kolei w innym jakimś e-commerce, gdzie te social media, no bez reklamy to w ogóle nie docierasz, no to bez sensu, żeby zatrudniać osobę, która najmocniejsza jest właśnie w tym.
Okay. Znaczy, widzisz, ja się z tobą nie zgodzę, mówi Zagata, taka dyskusja, bo taki sklep dla mnie 100-200 tysięcy ma na jeden etat takiego e-commerce managera, taką jedną osobę, bo to jest, powiedzmy, etat kosztuje ile? Netto przedsiębiorcy, no minimum to z 5 tysięcy do 8-9 max. Tak przyznaję, tak patrząc, w zależności od którego miasta, nie mówię o Warszawie, bo to trochę inaczej jest. Mm-hmm. I teraz jak doliczymy jeszcze koszty i tak dalej, to może się okazać więcej. Jeśli mamy na ten jeden etat, bo jeszcze mamy ludzi do pakowania, na marketing zawsze jest gdzieś tam mało tych pieniędzy. Jeśli jest osoba, no to ja się z tobą zgadzam, że to powinna być osoba od wszystkiego, która potrafi rozliczyć wszystkich i wspiera też właściciela w tym, żeby go pchnąć. I to jest jedna opcja. A druga opcja dla mnie jest to, że jeśli u nas ogarnęliśmy to tak, że główny kanał pozyskiwania klientów to jest na przykład social media, to super specjalista od social media, który będzie czuł te social media, na przykład Instagram czy Facebook, tak? I będzie mógł tam to wkładać, ponieważ agencja nigdy nie włoży tyle serca i nie pozna tych klientów, żeby z nimi nawiązać taką fajną relację, żeby zbudować społeczność.
No według tak, mnie, ale jeżeli to jest branża, gdzie te social media, to one nie, no to bez sensu, po co taka osoba? To tak jak powiedziałam, to zależy, nie?
Tak, no to wtedy coś innego, tak?
A poza tym taki sklep e-commerce, jeżeli, wiesz, nie stać na większy zespół, no to nie e-commerce manager, tylko specjalista, który faktycznie ma na jakimś poziomie i niech on sobie później rozwija, niech on sobie rozbija zespół, nie? Tak. Niech on ma tą wizję, że jak będzie więcej uczył się, będzie fajnie też współdziałał z jakimiś agencjami, będzie widział, że okej, w tym kierunku to robimy in-house, to na zewnątrz, to później niech on sobie dobiera ten zespół.
No jest pytanie, czy specjalista może być menedżerem?
Bo później to tak, jest... dlaczego? No ścieżka kariery.
Wiesz co, nie wszyscy się nadają na menedżera, tak?
No to bycie nie, no to oczywiście. Najlepszym.
Zobacz, tak jak ty, Agata, powiedziałaś, ja nie chcę mieć zespołu, mi się najlepiej samemu pracuje, bo pewnie znasz siebie i wiesz, co ci odpowiada, co nie odpowiada. I ja też wielu klientów, ale też z różnymi przedsiębiorcami rozmawiałem, że się okazywało, że super specjalista, albo lepiej super sprzedawca jest kiepskim menedżerem i nagle się okazuje, że wszystko się rozlatuje. Dlatego tutaj
ale
mówię,
pamiętaj, że okej, ja się z tobą jak najbardziej zgadzam, ale w Polsce niestety mamy taki model, że jeżeli chcesz awansować, no to niestety zostajesz menadżerem, nie ma poziomych awansów. I ja mam nadzieję, że to się zmieni, bo się zgadzam z tobą, że nie każdy nadaje się na menadżera i to jest 100% racji, ale jeżeli ty zatrudniasz specjalistę i ten specjalista wie, że on to tak samo jak programiści, informatycy, bardzo często są, wiesz, zamknięci w sobie, introwertycy. Oni nie będą mieli wizji rozwoju, awansu, większej kasy, to nie będzie im się chciało.
No właśnie, bardzo tutaj taki ciekawy temat wyszedł, czyli ścieżka rozwoju, tak jakby pozioma, czyli ja jestem coraz lepszym specjalistą, coraz lepszym programistą, to za eksperckość płacimy więcej, tak? Nie tak. Muszę być menedżerem, żeby zarabiać więcej. Ja bym wręcz powiedział, broń Boże, przed awansowaniem najlepszego programisty na menedżera, tak. Bo po prostu to się źle skończy, tak?
To też są ludzie różni, nie?
Tak.
I wiadomo, no ale ja znam dobrych programistów, którzy zostali menedżerami i uciekli, bo po prostu...
To nie dla nich.
Nie dla nich. Też nie chcę szufladkować, nie? Bo teraz już ta branża IT jest tak szeroka i coraz więcej ludzi tam wchodzi, więc to już nie jest tak, że wszyscy są zamknięci w sobie, bo to już się mocno rozwija, różne osoby tam wchodzą.
I tak patrząc na to, taki specjalista w firmie, z mojej perspektywy, to osoba, która spaja całość i wspiera, albo spaja w całość i na przykład odciąża właściciela od tego, bo właściciel nie czuje tego i nie chce tego czuć, albo osoba, która jest specjalizuje się w kluczowym obszarze pozyskiwania klientów do sklepu internetowego, tak? To mogą być social media, to może być, content na blog, tak? To może być, co tam jeszcze mamy? Jeśli jest performance, to performance. Chociaż ja, jak szukałem kiedyś AdWordsmana 2 lata temu, to dobrego AdWordsmana mniej CV dostałem niż na poszukiwanie programisty wtedy. I to było jeszcze 2 lata temu. Się zdziwiłem, bo ciężko takich ludzi znaleźć. A szczególnie w małym sklepie to nie ma aż tyle tej pracy przy tym performance, więc jest pytanie, tak. Czy coś jeszcze mógłby być, bo ci ludzie od performance to są też specyficzni ludzie, którzy uwielbiają cyfry lub uwielbiają analizować i lubią wyzwania.
Taka osoba się super sprawdzi do performance, analityka, tak, to też jest bardzo istotne, bo o tym zapominają często w e-commerce'ach, tak. Że odrobienia rzeczy, ale nie od analizy, więc to też jest istotne.
Tak. No a z trzeciej strony tak mi się wydaje, że taka osoba, która uzupełnia umiejętności właściciela takie naprawdę, tak? Bo ja często widzę sklepy, gdzie właściciel w ogóle nie chce się marketingiem, komercem zająć. To już tak. To bardzo ciężko o rozwój w takim sklepie.
Tak, oczywiście. To też jest istotne. Jak nie ma zrozumienia, a nawet nie chodzi o zrozumienie, Kurczę, nie każdy musi się na tym znać, tak? Ktoś ma fajną zajawkę na biznes, świetny jest w innych obszarach, zarządzaniu finansami, budowaniu jakiejś obsłudze klienta. No i potrzebuje wsparcia. Po to właśnie są różne osoby i różne umiejętności.
Powiedz mi, czy jak ty byłaś takim e-commerce managerem od projektu, to czemu taki właściciel nie brał sobie kogoś na etat, tylko wziął Agata tam jest, usłyszałem o niej, jest tam, w sumie mogłaby mi pomóc, zadzwonię do niej, umówię się i nagle się okazuje, okej, to zaczynamy. Przecież mógłby zatrudnić kogoś na etat.
A być może nie miał takich, wiesz, możliwości finansowych, żeby długoterminowo zapewnić komuś. Być może nie miał, wiesz, biura, miejsca, biurka. To też jest przecież zmiana biura, tak. To też są koszty. Być może potrzebował nowego spojrzenia, nowego oka, albo załóżmy na jednej działce mu najmocniej zależało. Zależało mu, załóżmy, na marketing automation. W zespole tego nie miał, więc przy okazji sobie jeszcze to zrobił. Albo taka Agata współpracowała wcześniej przy innych projektach, a załóżmy e-commerce manager aktualny szedł na jakieś dłuższe zwolnienie, no i wtedy kogo wziąć? No osobę, która jest w środku, można powiedzieć, na zewnątrz jest, ale wie, co się dzieje w środku.
Czyli taki trochę interim manager, tak?
Tak, dokładnie, tak tymczasowo. Bo wiesz, to też tak... Trudno jest zatrudnić kogoś tymczasowo, nie? To okej, zatrudnisz, ale ta osoba jest ta wizja, że ona... No mało kto chce przyjść do pracy tymczasowej, jeżeli szuka pracy.
Czyli ty chcesz przychodzić do pracy na 3-miesięczne, 4-, 5-, 6-miesięczne kontrakty i dla ciebie to jest super.
Dla mnie to jest super. Jak jeżeli mam elastyczność taką, że faktycznie mogę kilka dni zdalnie pracować, co jest dla mnie mega istotne, to jak najbardziej.
No widzisz, no to masz... Jesteś pierwszą osobą, którą słyszałem o tym, że jest takim interim managerem i to tak chętnie przychodzi, żeby na 3 miesiące tu, 3 miesiące tam. Bo to też trzeba mieć osobowość, żeby tak wejść w takie struktury i później wyjść, prawda?
Tak. No wiesz, jak się żyjesz, to wychodzenie jest trudne, tak? No ale... Ale wiesz, zawsze budujesz jakieś nowe kontakty, relacje i to też jest fajne.
No dobra, bo już trochę nam czasu minęło. Musimy tu powoli kończyć. Ciemno za oknem, bo to zima.
Tak.
Agata, powiedz mi, jakby ktoś chciał Cię szukać, znaleźć, to gdzie Cię ma znaleźć?
W Google.
Google, wpisać Agata tak. Chmielewska, tak?
Dobrze, Agata mówię. Chmielewska, tak. Nie, mam stronę achmielewska.com, zapraszam. Też nagrywam podcast, firma online. Ale tak naprawdę jak ktoś wpisze Agata Chmielewska, to e-commerce, to ja wyskoczę na pierwszym miejscu. Najlepiej kontaktować się ze mną, jeżeli ktoś by chciał, to przez adres mailowy, bo na LinkedInie nie przyjmuję wszystkich zaproszeń. No chyba, że będzie faktycznie spersonalizowana wiadomość i tam będzie informacja, po co ja chcę cię zaprosić, mnie zaprosić, no to jak najbardziej też można. Akurat LinkedIn jest takim moim medium społecznościowym, na którym bardzo lubię być i tam faktycznie sobie pilnuję tego, co mi się wyświetla, kto się ze mną kontaktuje i może robię źle, bo być może odrzucam potencjalnych klientów, ale jak ktoś chce ze mną współpracować, to znajdzie inną ścieżkę dojścia.
Czyli mówisz, że jak Agata Chmielewska w Google, to jesteś jako jedyna.
Nie jestem jako jedyna, ale jak e-commerce jest, to tak.
No właśnie, to tak jest, że jak wpiszecie Grzegorz Frontczak, to się okazuje, że jeszcze jest jakiś sławny prezenter radiowy z Łodzi. Więc Agata, tak ja zawsze też pytam, a czego ci życzyć w nowym roku 2020?
Fajnych projektów, tego, żebym miała z czego się cieszyć i z czego się uśmiechać. No i tego, żeby branża e-commerce w Polsce cały czas się rozwijała i rosła, bo to jest taka moja misja, żeby pokazywać ludziom, że e-commerce jest fajny i zakupy internetowe są fajne.
No, sam korzystam pewnie tak jak ty też.
Tak, głównie.
Agata, to jeszcze raz dziękuję ci bardzo za przyjęcie zaproszenia.
Dziękuję.
Dziękujemy i do zobaczenia, do usłyszenia.
Hej, pa.
Cześć, i to już jest koniec. Jak widzicie, mamy na świat z Agatą trochę różne spojrzenia i przyznaję, że zastanawiam się, czy takie zderzenie poglądów jest dla Was ciekawe. No więc jak jest? Budowa zespołu to temat ważny i dość trudny. Jakie Ty masz podejście do tego? Daj znać w komentarzach. A jeśli po przesłuchaniu tego odcinka jesteś ciekawy, na co zwracać uwagę przy budowaniu zespołu, to zapraszam do 3. odcinka e-commerce'owej kawy, gdzie z Michałem Trakowskim mówimy o łączeniu sklepu internetowego i stacjonarnego i właśnie też było o budowaniu zespołu. Zachęcam też do komentowania i dzielenia się Waszymi wrażeniami co do podcastu w komentarzach, mailach. Obym szczęśliwie dotarł do domu, a tymczasem życzę Wam miłego. Do zobaczenia.